magazyn unijny Poznań Europa.
Dobry wieczór, Jacek Kosiak, Poznań Europa. Zapraszamy do rozmowy o tym, co teraz wydarzyło się na naszych oczach, o historii, która zdarzyła się kilkanaście dni temu, a trwała, ciągnęła się od wielu, wielu miesięcy. Mowa oczywiście o Brexicie. Państwa i moim gościem jest dr Dariusz Lipiński, fizyk, polityk, wykładowca Wydziału Nauk Politycznych Dziennikarstwa, a także niegdyś przewodniczący polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Dzień dobry Państwu.
Witam serdecznie, a przypomniałem o tym, że był Pan kiedyś delegatem do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, no żeby podkreślić jednak doświadczenie na arenie międzynarodowej, chociaż musimy przypomnieć słuchaczom, że Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy nie jest częścią Unii Europejskiej, nie jest organem Unii Europejskiej.
Zgadza się. Rada Europy to jest... Te trzy pojęcia są mylone bardzo często, również przez osoby, które zawodowo się tym zajmują, bo również dziennikarzom się zdarzają takie przypadki pomylenia Rady Europy z Radą Europejską lub z Radą Unii Europejskiej. Te dwie ostatnie oczywiście to są instytucje unijne, natomiast Rada Europy, może warto przypomnieć, to jest najstarsza międzynarodowa organizacja działająca w Europie, zrzesza 47 państw, szeroko rozumianej Europy, bo tam nawet Azerbejdżan, czy Rosja, czy Turcja są członkami. Wszystkie państwa z wyjątkiem Białorusi.
Którą wykluczono.
Której nie przyjęto.
A z jakich powodów? To chyba chodziło o prawa człowieka.
Chodziło o prawa człowieka, aczkolwiek tu od razu trzeba powiedzieć, że jest w tym wszystkim sporo hipokryzji, bo stan praw człowieka w takim Azerbejdżanie
nie jest
prawdopodobnie wyższy niż na Białorusi, no ale mocniejsi mogą więcej i Azerbejdżan ma surowce.
No i też Białoruś jednak trochę bardziej centrum Europy.
Zgadza się.
Ma znaczenie. Ale wróćmy do Brexitu, bo jednak Brexit stał się faktem w bólach. 31 stycznia Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Jak pan przyjął ten akt?
Ja mam bardzo mieszane uczucia, dlatego że z jednej strony uważam, że jest to strata dla Unii Europejskiej, na pewno. Przypuszczalnie dla Wielkiej Brytanii też, ale myślę, że ten temat jeszcze będziemy mieli okazję za chwilę rozwinąć. Natomiast z drugiej strony chciałbym podkreślić, że jednak to jest zwycięstwo demokracji. Znaczy Brytyjczycy tak zdecydowali, czy nam się to podoba, czy nie. Ta decyzja, ich decyzja została wcielona w życie, co nieczęsto Unii Europejskiej się zdarza, bo... W Unii występuje tak zwane zjawisko deficytu demokratycznego. To jest opisane przez politologów. To polega na tym, że coraz więcej decyzji w coraz liczniejszych dziedzinach życia jest podejmowane przez ludzi niepochodzących z demokratycznego wyboru. Urzędników Komisji Europejskiej na przykład. Skutek jest taki, że Unia jest organizacją zrzeszającą 20, w tej chwili 7, tak, do niedawna 28 państw, z których każde jest niewątpliwie państwem demokratycznym. Natomiast sama Unia to już tak nie do końca. I może warto przypomnieć, że takie decyzje, nawet podjęte w referendum, nie zawsze chętnie są w Unii szanowane. W roku 2005, kiedy Francuzi i Holendrzy odrzucili projekt traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy w referendach, jeszcze przez kilka miesięcy bardzo liczące się postacie w Unii Europejskiej, prezydent Chirac, kanclerz Schröder, ówczesny premier Luksemburga, późniejszy przewodniczący komisji Jean-Claude Juncker. Zastanawiali się, czy tego nie da się jakoś tam obejść, przeprowadzić w innych krajach proces ratyfikacji do końca. Na szczęście z tego się tam po paru miesiącach wycofano, ale to pokazuje, że z tą wolą ludu nie zawsze chętnie w Europie elity europejskie się liczą. I z tego punktu widzenia patrząc, ta decyzja Brytyjczyków, powtarzam, jakkolwiek by ją oceniać, bo to jest... Zobaczymy, jak to będzie, nie wiemy, ale dużo ryzyk w chwili obecnej widać. To jednak jest to decyzja podjęta przez Brytyjczyków i przeprowadzona do końca.
Magazyn unijny Poznań, Europa.
Jak pan ocenia, co było przyczyną tej decyzji? Tutaj widzę dwa takie spojrzenia. Jedni mówią, że dlatego, że za dużo imigrantów przyjechało z Unii Europejskiej, w tym z Polski, do Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy poczuli się trochę nieswojo we własnym domu. A drugie spojrzenie jest takie, że to przez to, że Unia Europejska jest właśnie, jak pan mówi, niedemokratyczna, że zajmuje się tym przysłowiowym prostowaniem bananów i tak dalej, i tak dalej.
Ja myślę, że ta druga grupa przyczyn jest chyba ważniejsza, aczkolwiek...
A czy realna? Rzeczywiście przeciętny Brytyjczyk o tym myślał?
Znaczy, niewątpliwie Unia Europejska jest przeregulowana. Znaczy, regulacji są tysiące. Być może jest to no w jakiejś mierze konieczne, tak? Jeżeli chcemy jednolitego rynku, to wszystko musi być zestandaryzowane, ta krzywizna banana.
No tak, ale
może też tam musi być jakoś regulowana.
Oczywiście, ale ziemniaki też.
Ale oczywiście to jest w tym dużo przesady, tak? To znaczy, mówiliśmy wcześniej o tej coraz większej władzy urzędników europejskich. Powtórzmy, niekontrolowanych w żaden sposób poprzez na przykład demokratyczne wybory. Tak? Komisja Europejska jest ciałem mianowanym, nie pochodzącym z wyboru. W związku z czym to irytuje, to nie tylko Brytyjczyków, bo przecież takie mocno eurosceptyczne ruchy o różnym kierunku, o różnym natężeniu, od otwarcie wrogich po takie, ja to nazywam eurorealistyczne, nawołujące do reformy Unii, nie do rozbijania jej, tylko do zreformowania. Te głosy są i to widać w wielu krajach, te partie, które spoza tego dotychczasowego układu, dotychczasowego unijnego establishmentu, z wielu przyczyn, których pewnie trudno będzie jakoś tutaj zhierarchizować, ustawić ich właściwą kolejność. Oczywiście ten problem imigrantów, on pewne rzeczy przyspieszył, tak? Ale to jest, powiedziałbym, raczej skutek słabości czy złego funkcjonowania Unii niż przyczyna.
A tak? A dlaczego?
Dlatego, że przede wszystkim ten problem uchodźców, który pojawił się kilka lat temu, takiej
masowej... Ale pan mówi o uchodźcach, a ja mówiłem o imigrantach.
Nie,
tak. Wielu Brytyjczyków, pamiętam, jak dyskutowano o Brexicie przed referendum, to mówiło, że częściej słyszą język polski niż angielski u siebie, zwłaszcza w tych małych miejscowościach poza Londynem.
Wie pan co, pewnie to jakąś tam rolę odgrywa, natomiast są też liczne świadectwa tego, że Polacy są dobrze odbierani jako pracownicy na przykład, tak? Myślę, że są i tacy, to znaczy i ci, którzy irytują w cudzysłowie tubylców i ci, którzy zyskują ich szacunek i akceptację. Także powiedziałbym tak, z całą pewnością nie Polacy w Wielkiej Brytanii wywołali Brexit, tak? To mogła być jedna z jakichś takich pomocniczych, dodatkowy taki kamyczek w tej lawinie.
Ale na początku też się mówiło o zasiłkach, które biorą Polacy na dzieci mieszkające w Polsce.
Zobaczymy, ja powiem tak, to akurat, te hipotezy akurat pewnie da się zweryfikować, bo zobaczymy...
Za hipotezę, tak? Było, pamiętam, takie doniesienia...
Ale hipoteza o tym, że...
Jako prapoczątki...
Czy obecność Polaków była ważną przyczyną Brexitu, czy nie? Ja uważam, że co najwyżej drugorzędną. Ale to będzie można sprawdzić prawdopodobnie poczynając od przyszłego roku.
Po okresie przejściowym,
który będzie trwał prawdopodobnie, bo to się też wszystko jeszcze może wydłużyć. Ale ta umowa obecna przewiduje, że okres przejściowy będzie trwał do końca bieżącego roku. Czyli do końca bieżącego roku wszystko będzie jakby po staremu. W sensie funkcjonowania dotychczasowego dosłownie to nie wszystko, tak? Bo Brytyjczycy nie będą reprezentowani w instytucjach europejskich.
Już parlamentarzyści się
wyprowadzili. Mhm. Tak?
Dominik Tarczyński zyskał mandat dzięki temu.
Tak, poseł Tarczyński zyskał mandat dzięki temu. Także to się zmienia. Natomiast powiedzmy, te zasady funkcjonowania, relacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską do końca, przynajmniej do końca tego roku, będą takie same, tak jakby Wielka Brytania nadal była w Unii. Także przez prawie rok nic się nie zmieni.
No i też jak natomiast... na razie powiedzmy, bo to może być ważne dla przeciętnego Polaka, naszego słuchacza, do Londynu nadal latamy bez paszportu, bez
tak
wizy.
Tak jest, tu się nic do...
Jak na razie.
Nic się nie zmienia, natomiast to, czy ta hipoteza, o której dyskutowaliśmy przed chwilą, jest prawdziwa, czy nie, no okaże się pewnie w przyszłym roku, bo zobaczymy, jaki będzie stosunek, czy stosunek Wielkiej Brytanii do mieszkających tam Polaków ulegnie jakiejś radykalnej zmianie, czy nie, no to będzie taki papierek lakmusowy.
Już obywatele polscy muszą się rejestrować, wypełniać pewne dokumenty. To jest nieskomplikowana procedura i większość mówi, że w zasadzie to formalność.
To działałoby w ogóle w obie strony, bo również pewne kroki urzędowe podejmuje wielu Brytyjczyków. No chodzi o to, że...
Ci mieszkający w Poznaniu też występują o polskie obywatelstwo.
Dokładnie tak. Ci, którzy mają jakiś tytuł do starań o obywatelstwo któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej,
na wszelki
wiem,
wypadek...
ciotecznego dziadka, no nie na wszelki wypadek, to całkiem racjonalnie, dlatego że no warto mieć ten paszport państwa członkowskiego Unii z bardzo wielu powodów. Od kupna ziemi po wysłanie dziecka na uniwersytet do któregoś kraju członkowskiego Unii Europejskiej.
Myśli pan, że tak Brytyjczyk marzy o tym, żeby wysłać na uniwersytet imienia Adama Mickiewicza swoje dziecko?
Wie pan co, no nie wiem, czy akurat na uniwersytet Adama Mickiewicza, ale pewnie też byśmy znaleźli studentów z Wielkiej Brytanii. Nie wiem, jaka jest skala, ale myślę, że byśmy znaleźli. No, ale na ten uniwersytet w Kopenhadze, który po wyjściu z Unii w Wielkiej Brytanii skakuje
wyżej
na pierwsze miejsce najlepszych uniwersytetów europejskich, bo wcześniej to był Oxford i Cambridge, to na tym Uniwersytecie Kopenhaskim to pewnie wielu Brytyjczyków chciałoby studiować. I...
No Kopenhaga mniejsza, ładniejsza. Może...
No czy od Poznania ładniejsza, to tutaj mój poznański patriotyzm...
Nie, ja mówię od Londynu na przykład.
Aha, od Londynu. No rzecz gustu, ale mniejsza. No niewątpliwie...
Bardziej kameralna.
Spokojniejsze miejsce, tak.
Magazyn unijny Poznań Europa.
No dobrze, teraz pomyślmy o tym, jak Wielka Brytania ureguluje sobie relacje z Unią Europejską, bo już Boris Johnson zapowiada, że te negocjacje będą twarde i niekoniecznie są potrzebne. Czyli wychodzi z punktu widzenia, petentem jest Unia Europejska.
Znaczy obie strony będą prężyły muskuły. Boris Johnson, premier Boris Johnson, który no, od dawna był zwolennikiem Brexitu, no, jeszcze przed referendum, które o tym zdecydowało w 2016 roku, no, musi jakby grać swoją rolę, to znaczy pokazywać, że Brexit był
potrzebny
i że my tutaj Brytyjczycy poradzimy sobie bez Unii Europejskiej. To samo spodziewam się będzie ze strony negocjatorów unijnych, którzy no, będą się starali postawić jak najtwardsze warunki, również po to, żeby no, zniechęcić inne państwa członkowskie do takich prób, gdyby
takie pomysły się pojawiły. Gdyby ktoś pomyślał o wyjściu z Unii Europejskiej. A jeżeli chodzi o Polskę...
To jest logiczne, powiedziałbym, no dlatego, że no, jeżeli, jeszcze raz podkreślam, Brytyjczycy mieli prawo to zrobić, co zrobili, natomiast no też nie powinno być sytuacji takiej, że mają wszystkie prawa, które mieli jako państwo członkowskie, a nie mają obowiązków, również tych wynikających z płacenia składki do unijnego budżetu.
No a propos składki, to już Unia Europejska poprosiła o dołożenie miliarda euro wyrównania do składki, co zresztą było często stosowanym zabiegiem w czasie funkcjonowania Wielkiej Brytanii.
Ja myślę, że to będzie takie właśnie licytowanie się, kto jest tutaj twardszy, kto bez kogo sobie łatwiej poradzi. Natomiast no, gdzieś tam na końcu tej drogi pewnie jakieś porozumienie trzeba będzie znaleźć. Chociaż nie wykluczałbym, że ten okres przejściowy, który no, jest planowany, jak powiedzieliśmy, do końca bieżącego roku, że on ulegnie przedłużeniu, bo to są
skoro
naprawdę...
sam Brexit przekładał
to są, to
się.
Są, tak? To są tysiące spraw do uzgodnienia. To jest niesamowicie skomplikowana operacja. I te tam, powiedzmy, niecałe 11 miesięcy, które zostało do końca roku, może się okazać okresem zbyt krótkim.
A z punktu widzenia Polski, jakie rozwiązanie będzie najbardziej korzystne? Bo jak na razie to więcej wysyłamy do Wielkiej Brytanii niż stamtąd ściągamy. W zasadzie najwięcej to podobno samochodów, co akurat mnie zdziwiło, no bo te samochody brytyjskie, wiadomo, mają kierownicę nie po tej stronie, co trzeba. No ale raczej wysyłamy, myślę, że sporo też żywności wysyłamy, produktów rolnych do Wielkiej Brytanii.
Oczywiście, że w interesie wszystkich, w tym również Polski, leży znalezienie rozsądnego porozumienia. Takiego, które, bo powiedzmy, można sobie wyobrażać zakończenie tej całej historii bez tego porozumienia, czyli taki twardy Brexit. No ale to będzie skutkowało czymś, czego dawno nie było, barierami celnymi, kontrolami granicznymi.
No i właśnie, czy tu przykładem nie będzie rozwiązanie z granicy brytyjsko-irlandzkiej?
No tam to jest w ogóle skomplikowany problem, dlatego że...
No tam granice przesunięto.
No tam jest przede wszystkim, tak naprawdę jasne, że Irlandia Północna jest częścią Zjednoczonego Królestwa. Natomiast historycznie, to jednak jest jeden naród, tak? Który, ta granica tam biegnie wzdłuż, mniej więcej, powiedzmy, wzdłuż linii podziału religijnego. Ale to jest dodatkowa komplikacja, że ta granica, na której tak zwany backstop miałby być wprowadzony, czyli właśnie taka prawdziwa granica w tradycyjnym stylu z kontrolami towarów, z kontrolami dokumentów i tak dalej, i ludzi. No to jest oczywiście najgorsze rozwiązanie. Ja myślę, że tutaj obie strony są zainteresowane tym, żeby do tego nie doszło. Bo to byłoby ze stratą zarówno dla Unii Europejskiej, jak i dla Wielkiej Brytanii. Natomiast te problemy, ta sprawa sygnalizuje, że tutaj Wielka Brytania może mieć z powodu Brexitu dosyć duże problemy wewnętrzne.
Będzie miała straty gospodarcze?
Tego nie wiemy, dużo zależy od tego porozumienia, którego jeszcze nie ma, więc czy będzie miała straty? Nie wiem. Być może będzie miała nawet jakieś zyski, bo nie będzie musiała się dostosowywać, nie wiem, do kwot połowu ryb, do różnych takich ograniczeń, które funkcjonują w Unii Europejskiej. Natomiast już wygląda na to, że może być problem ze Szkocją, która
dąży do pewnego...
Generalnie Szkoci opowiedzieli się przeciwko Brexitowi. Gdyby to tak, powiedzmy, poszczególnymi częściami Zjednoczonego Królestwa analizować, są bardzo prounijni. No jest tutaj pewien znak zapytania, czy Brexit nie będzie takim katalizatorem, który na nowo te szkockie dążenia do niepodległości ożywi.
Magazyn unijny Poznań Europa.
W polskiej dyskusji pojawia się takie hasło Polexit. To oczywiście raczej publicystyczne zestawienie. Nikt rozsądny czy znaczący w Polsce o tym nie mówi. Jak pan ocenia, czy coś takiego jest możliwe? Czy w ogóle jakiś kraj jeszcze będzie patrzył w stronę wyjścia z Unii Europejskiej?
Ja dziękuję za to pytanie, bo wokół tego domniemanego czy rzekomego polexitu narasta coraz więcej nieporozumień. Tego problemu nie ma i w wyobrażalnej przyszłości nie będzie. Poza Konfederacją, czyli tym ugrupowaniem pana Korwin-Mikke, które zawsze było
barwne,
mocno ekscentryczne i cały czas jest jednak marginesem polskiej polityki. Poza nimi nikt poważny, może jakimiś tam niszami, części elektoratu takiego mocno prawicowego, ale niszami. To nie, za tym nie stoją żadne poważne nazwiska polityczne. Tematu polexitu nie ma. To jest coś zupełnie, i to dobrze, żeby słuchacze...
Audycji Poznań Europa.
Żeby słuchacze uspokoili się. Nie ma ten hipotetyczny, domniemany polexit, nie ma nic wspólnego z Brexitem. W Polsce jest zupełnie inna sytuacja. Pierwszy powód jest taki, że nikt tego w Polsce nie chce. Nie znajdziecie państwo wypowiedzi żadnego poważnego polityka, poza, powiedzmy, tym barwnym środowiskiem pana Korwin-Mikke, który by do tego dążył. Po drugie, w Polsce nie byłoby przyzwolenia na taką operację, ponieważ poczynając od naszego referendum akcesyjnego w 2003 roku, cały czas utrzymuje się bardzo wysoki poziom akceptacji dla integracji europejskiej, przy krytycznym często spojrzeniu na funkcjonowanie Unii. Jedno drugiego nie wyklucza. Ja się z tym spojrzeniem zgadzam, bo jestem też prounijny, a uważam, że Unię należy bardzo głęboko reformować. Należy tę dyskusję wreszcie otworzyć.
Magazyn unijny Poznań, Europa.
Gdyby do jakiegoś hipotetycznego wychodzenia Polski z Unii miało dojść, no to musiałoby się to odbyć tą samą drogą, którą, czyli musiałoby być referendum, gdzie większość, w ogóle musiałoby 50% frekwencja musiałaby przekroczyć, większość musiałaby się za tym opowiedzieć. No kompletna, matematycznie to jest niewykonalne zarówno dzisiaj, jak i dające się przewidzieć przyszłości. I czasami, trzeci argument, no czasami się używa też tego zamiennie, tego sformułowania polexit, z równie niemożliwym wyrzuceniem Polski z Unii Europejskiej. To są, polexit jest hasłem czysto propagandowym na użytek wewnętrznej walki politycznej. Ci, którzy poza tą niszową, powiedzmy, grupą, o której już parę razy tu wspominaliśmy, czyli Konfederacja i okolice, nikt tego nie chce. Alternatywą zresztą byłby jakiś, nie wiem, no jednak powrót do spojrzenia na wschód, co absolutnie nie jest.
Nie, jak to nie? Polska Szwajcarią?
Nie ma, panie redaktorze, pan się uśmiecha, ja się też uśmiecham. No, nikt poważny takich planów nie snuje. To jest hasło wyłącznie na użytek wewnętrzny, żeby no, straszyć, że konkurencja chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej, to głosujcie na nas, bo my was obronimy. To się sprawdziło częściowo w czasie wyborów samorządowych, zwłaszcza w dużych miastach. No ale ci, którzy chcą ponownie jakby tą kartą grać, no muszą pamiętać, powiedzenie, że no, jeśli historia się powtarza, to jako farsa. Więc myślę, że wówczas to przez zaskoczenia krótko przed wyborami, no jakoś tam udało się te emocje.
Znaczy myślę, że Wielka Brytania obudzić. Bez polskich pomidorów jakoś sobie
natomiast
poradzi.
Przepraszam, dokończmy jednej rzeczy właśnie. Fundamentalna różnica między Polską a Wielką Brytanią jest taka, że u nas to poparcie zawsze jest wysokie. W lipcu ubiegłego roku wynosiło 87% według danych opublikowanych na stronie Parlamentu Europejskiego. W Wielkiej Brytanii to poparcie w najlepszych okresach wynosiło 60%. Czasami w okolicach 50%. No referendum to był ten moment właśnie, że się akurat wahnęło trochę poniżej. Gdyby było tydzień wcześniej czy tydzień później, być może, że wynik byłby inny.
No ale też ostatnie wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii udowodniły jednak przyzwolenie na Brexit.
Wielka Brytania zawsze była państwem takim, ja nie chcę powiedzieć eurosceptycznym, bo to za mocne byłoby sformułowanie, ale zdystansowanym. I powiem tak, trochę szkoda, że jej nie ma w Unii Europejskiej, bo ten dystans byłby potrzebny, tak? To Brytyjczycy jednak trochę tego zdrowego rozsądku wprowadzali. No w sprawie tych nadmiernych regulacji, od których zaczęliśmy naszą rozmowę, chociażby, tak? I oni jednak jako duży, jako ludny i potężny gospodarczo kraj stanowili taką realną przeciwwagę dla dominacji francusko-niemieckiej, która jest faktem. To nie jest oskarżenie, tylko to są realia, tak? No w tej chwili Francja i Niemcy to są dwa najludniejsze kraje Unii Europejskiej, dwie największe gospodarki.
Wyjście Wielkiej Brytanii coś zmieni w relacjach Francja, Niemcy, reszta świata,
znaczy,
reszta
Unii? Na pewno zmieni stosunek sił wewnątrz Unii. W jaki sposób trudno na razie przewidzieć, bo tu jest bardzo wiele sprzecznych, no,
wielu obserwatorów
jako fizyk
mówiło,
powiedziałbym,
proszę.
Wektorów, tak? Bo z jednej strony wydawać by się mogło, że jakby ciężar gatunkowy Polski wzrośnie, no bo z szóstego państwa stajemy się piątym, tak? Czyli tam się przesuwamy, wydawałoby się. Ale z drugiej strony, no myśmy często jednak zdroworozsądkowy kurs razem z Brytyjczykami starali się utrzymywać.
Magazyn unijny Poznań, Europa.
Teraz, no tej przeciwwagi dla jakichś takich najbardziej, no jednak ideologicznych, tak, no, bo pomysłów nie ma. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No.
Niektórzy obserwatorzy mówią, proszę bardzo, prezydent Francji Emmanuel Macron przyjeżdża do Polski od razu po Brexicie. Przypadek, czy jednak rzeczywiście...
Nie, myślę, że to nie jest przypadek. No, my tutaj mówimy o tym tandemie francusko-niemieckim, który w naturalny sposób jakoś tam dominuje na
Ale z drugiej strony prezydent Emmanuel Macron powiedział, żeby odwiedzi wszystkie kraje Unii Europejskiej ustawione.
Oprócz tego tandemu francusko-niemieckiego jest jeszcze rywalizacja francusko-niemiecka i są interesy. Bardzo często w Polsce jest tak, że no, my jesteśmy bardzo euroentuzjastycznym społeczeństwem. Mówiliśmy o tych bardzo wysokich wskaźnikach. To jest bardzo fajne.
Dlatego Emmanuel Macron tak późno przyjeżdża?
Natomiast, no, nie wiem, co to znaczy późno. No, Angela Merkel przyjechała do Polski jako do pierwszego kraju po wyborach niemieckich, więc powiedzmy, ta agenda, no miała trochę bliżej, tak, ale ta agenda polityków ma złożone, że tak powiem, przyczyny. być może, że wizyta prezydenta Macrona jest przejawem no jednak też pewnej rywalizacji francusko-niemieckiej. No, niemiecka gospodarka jednak bardzo mocno spowolniła. Tutaj powiedziałbym w naszym interesie poprawa relacji z Francją, pogorszonych nie z naszej winy, tylko ze strony Francji. A tutaj nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, ale w naszym interesie, no, ale, tak jak w interesie Francji leży poprawa tych relacji. Również dlatego, żeby uzyskać troszkę większy stopień niezależności polskiej gospodarki od gospodarki niemieckiej niż do tej pory. Po to, żebyśmy
mogli dokonać polexitu?
Nie. Żebyśmy no, nie odczuli skutków spowolnienia gospodarczego w Niemczech. Tak, bo nasza gospodarka jednak jest najsilniej związana z gospodarką niemiecką. No, Niemcy są naszym największym partnerem. Oczywiście te dobre relacje polsko-niemieckie również należy o nie dbać, bo Niemcy nadal będą tym najważniejszym partnerem jeszcze długo, długo. Natomiast no, trzeba unikać sytuacji takiej, że kryzys jakiś gospodarczy w Niemczech przełoży się na kryzys w Polsce. I z tego punktu widzenia no, jest w naszym interesie w tej chwili mocne relacje gospodarcze z Francją. Innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, żeby było jasne.
W takiej sytuacji dziennikarze mówią, czas pokaże, jak mówią fizycy.
Czas pokaże, tak.
A fizycy, jak mówią? No czas to też jednostka fizyczna. Nie, no,
czas pokaże. My tutaj mamy bardzo wiele, jakby wracając do tematu Brexitu, no mamy bardzo wiele niewiadomych. Jedyne, co tak naprawdę wiemy, to to, że do końca roku z praktycznego punktu widzenia niewiele się zmieni. Natomiast co będzie dalej?
No czas pokaże.
Tego nikt nie wie. No czas pokaże, dokładnie tak.
Państwa i moim gościem w audycji Poznań Europa był dr Dariusz Lipiński, polityk, fizyk, obecnie wykładowca Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, a także niegdyś parlamentarzysta, delegat do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, o czym mówiliśmy na początku
audycji. Dziękuję Państwu, miłego wieczoru, do usłyszenia.
Poznań Europa, Jacek Kosiak, do usłyszenia.
Magazyn unijny Poznań Europa.